Witaj w drugim odcinku wiosennej i kobiecej serii Czule Uziemiającej, w której w niespełna 10 minut bleblam sobie o ciekawostkach z zakresu neurobiologii, sfery emocjonalnej i orientowania się we własnej przestrzeni życiowej. Ja się nazywam Anna Rada i dzisiaj opowiem Ci o ukrytej polaryzacji pomiędzy kreatywnością a produktywnością, o szkodliwym stresorze zwanym perfekcjonizmem, jak również o noworocznych zmianach, które właśnie zapoczątkował ubiegły weekend. Równonoc wiosenna to nieco zapomniany, choć najbardziej naturalny dla naszej biologii moment przebudzenia. Wszelkie nowe postanowienia i zmiany zyskują dodatkowe paliwo zasilające płynące z budzenia się do życia wszystkiego wokół. Kalendarz gregoriański nie został bowiem stworzony w oparciu o naturalne cykle, lecz z agendą zupełnie odwrotną, więc jeśli wprowadzasz zmiany w środku zimy i czujesz, że bardzo szybko tracisz do nich zapał, tak mniej więcej około lutego, to zobacz, jak słońce i zieleń wpływają na Ciebie teraz. W poprzednim odcinku mówiłam o eustresie i o tym, jak budząca się natura potrafi zmieniać naszą energetykę, kształtować mózg i sprzyjać obniżeniu stanów zapalnych. Dziś idziemy o krok dalej i przyglądamy się konstruktom myślowym hamującym naszą organiczną kreatywność. Jakiś czas temu, po dość sporej zmianie w moim życiu, po przeprowadzce do innego kraju, uczeniu się nowego języka i ustalaniu na nowo ram życia i pracy, zaczęłam zauważyć, że niepokój, który tli się taką cienką stróżką, wynika z tego, że gdzieś na backstage'u mojej głowy odbywa się nieprzerwane obliczanie realnych efektów każdego dnia. Czy byłam dzisiaj dość wydajna, czy nie? Ile jeszcze pomysłów w mojej głowie oczekuje realizacji? Jak sobie z tą realizacją radzę? I czy mogę wskazać palcem faktyczne dowody na to, że nie marnuję czasu? I to jest dokładnie ten moment, kiedy produktywność zaczyna przeszkadzać kreatywności. Bo widzisz, produktywność to jest to, ile robisz i jak skutecznie to robisz, a nie jak długo byłaś zajęta. Czyli realne rezultaty i poziom energii, który Ci po nich pozostaje. To wszystko zasadza się na konkretach, mierzalnych, planowych i nastawionych na wyniki. Produktywność wymaga dyscypliny i harmonogramu, żeby zamierzone cele zrealizować. A największa wartość produktywności? Skuteczność. A kreatywność to flow, to wolność. Kreatywność jest płynna, spontaniczna, osadzona w człowieku, w jego intuicji i wyobraźni. Ona nie zna sztywnych ram czasowych ani wymagań efektywności. Jej wartość leży w nowych, oryginalnych pomysłach, a nie w natychmiastowych efektach. Nie każdy pomysł musi zakończyć się realizacją, ale każdy pomysł i uruchomienie wyobraźni uelastycznia nasze synapsy. Polaryzacja produktywności i kreatywności jest więc naturalnym zjawiskiem. Im bardziej podporządkowujesz się mierzalnym celom, tym bardziej tracisz spontaniczność. I w drugą stronę. Im więcej zatracenia się w tak zwanym flow, tym realizacja może, choć nie musi, się opóźnić. To, o co mi chodzi dzisiaj, to, żeby zauważyć, kiedy ograniczamy swoją twórczość, bo nieustannie monetyzujemy wszystko, co robimy. Przeliczamy to na czas, na pieniądze, stawiamy sobie punkty za wykonane zadania, bądź też karamy się niską samooceną za to, że wystarczających efektów któregoś dnia nie było. A kobieta jest istotą głęboko twórczą i to na bardzo biologicznym poziomie. Kobieta musi kreować. Jeżeli nie jest to nowe życie, to musi być to coś innego. I jeżeli zabierzemy sobie tę pierwotną potrzebę kreacji, najczęściej skończy się to różnymi uzależnieniami lub frustracją lub zaburzeniami w ciele. Masz takie wolne minuty w ciągu dnia, kiedy wyłączasz krytyka i rachmistrza i robisz coś bez celu? W żadnym wypadku nie chodzi tu o eliminację. Produktywność pomaga w życiu zawodowym i osobistym, ale o równowagę. Kilka minut dziennie z kilkunastu wysoko produktywnych godzin poświęcić na absolutnie nieefektywną i nienastawioną na żaden cel twórczość. Tutaj wachlarz jest bardzo szeroki. Może to być eksperyment kulinarny i nieważne, czy się uda. dekoracyjne bazgrołki na kartce lub 5 zdań o tym, jak się czujesz. Może taniec intuicyjny. Nagrywanie siebie, kiedy płyniesz w strumieniu świadomości na dowolny temat. Głośny śpiew. A może wymyślisz bucket list na kolejny rok, 2, 3? Swoją drogą, bucket listy to niezwykle twórcze zadania. Sama ostatnio jedną stworzyłam. Jeśli pojęcie bucket list nic ci nie mówi, to koniecznie obejrzyj film z Chuckiem Nicholsonem o tym samym tytule, The Bucket List. I może ci się wydawać, że jeśli coś nie przynosi konkretnych efektów, to jest stratą czasu. Ale to nieprawda. Wolna twórczość rozwija mózg bardziej, niż nam się wydaje. Zaraz opowiem ci o dość intrygującym badaniu przeprowadzonym przez pewnego profesora artystę. Jerry Ulsman, bardzo utalentowany fotograf, od lat 60. do 90. wykładał na Uniwersytecie Florydy i postanowił podczas jednego z takich semestrów zrobić pewien ciekawy eksperyment. Podzielił studentów fotografii na 2 grupy. Pierwszą nazwał ilościową, a drugą jakościową. Grupa ilościowa, aby zaliczyć przedmiot na najwyższą ocenę, musiała na koniec semestru dostarczyć 100 zdjęć. Grupa jakościowa, tylko jedno, ale absolutnie perfekcyjne zdjęcie. Gdy czas upłynął i prace zostały dostarczone, wykładowca zdumiony był ogromnie, że najlepsze prace nie pochodziły od grupy jakościowej, lecz tej pierwszej. Okazało się, że praktyka dała im pole do wielu eksperymentów. Dopieszczali swój warsztat, kombinowali z oświetleniem, z kompozycją. Spędzali mnóstwo czasu w ciemni, ucząc się na błędach, nie mając jednocześnie żadnych ram. Druga grupa spędziła też mnóstwo czasu, ale na jałowych rozmowach, a ich zdjęcia ostatecznie okazały się zupełnie przeciętne. I to nie jest tak, że jakość się nie liczy albo rób dużo i byle co. Chodzi o to, że im więcej próbujesz, tym więcej się uczysz. Błędy są częścią procesu, a nie porażką. Grupa ilościowa robiła setki zdjęć, więc szybciej się rozwijała. Anders Ericsson rozwinął tą koncepcję i nazwał praktyką świadomą, gdzie robisz, powtarzasz, a następnie reflektujesz i ostatecznie poprawiasz. I tu kreatywność zaczyna dotykać kolejnego tematu, perfekcji i tak zwanych wysokich stopni drabiny. Pamiętasz tę grafikę, która krąży od wielu lat w internecie? Przedstawione są na niej 2 drabiny. Pierwsza ma bardzo ciasno ustawione belki, więc każdy, kto na nią wejdzie, bez problemu porusza się do góry. A na drugiej przestrzenie między nimi są tak odległe, że osoba próbująca dosięgnąć pierwszego stopnia nie może nawet go uchwycić. Grupa jakościowa skupiła energię na planowaniu, bojąc się popełnić błąd. W końcu mieli zrobić jedno perfekcyjne zdjęcie, a to wbrew pozorom nieludzko postawiona poprzeczka. Jeśli i ty masz już co najmniej 10 pomysłów na książkę, ale żadnej napisanej strony, albo 5 subskrypcji na fitness i diety i wciąż nie ćwiczysz, to może szczebelki drabiny trzeba troszkę obniżyć. Łatwo jest wpaść w iluzję perfekcji. Widzisz ludzi błyszczących w świetle sukcesu, czy to fizycznego, naukowego, czy biznesowego, i automatycznie poprzeczka szybuje w górę. Nieważne, że patrzysz na elewację, na rezultat długich i wybuistych dróg, które ktoś przeszedł. Ustawiasz sobie dość wysoki i często nierealistyczny na ten moment standard i oczekujesz, że to się stanie dokładnie w takiej formie, jak widzisz to w swojej głowie. Problem z perfekcjonizmem nie zaczyna się w miejscu, w którym postanawiasz, że chcesz być w czymś bardzo dobra, ale tam, gdzie z góry zakładasz, że nie możesz być wystarczająco dobra, więc lepiej nie zaczynać lub też grzęznąć w wiecznym poprawianiu. Niezdrowy perfekcjonizm jest wtedy, kiedy boisz się popełniać błędy. Masz ciągłe poczucie, że to, co robisz, to za mało. Jesteś wobec siebie przesadnie samokrytyczna i chyba najgorsze. Prokrastynujesz, odkładasz na później. I to już nie jest rozwój. To blokada. Bardzo podoba mi się to, że w kontekście natury nie używa się terminu błąd, ale mówi się o wariacjach. Błąd istnieje tylko wtedy, gdy jest zamierzony cel. A jeśli nie ma planu, nie ma też porażek. Natura generuje zmienność, a my część z nich po prostu lubimy nazywać błędami. Ocena jest tak bardzo ludzka i jednocześnie tak bardzo ograniczona. To, co chcę ci powiedzieć na koniec, to to, że czas nowruzu wiosennego przejścia, nowego roku, zasiewu, przebudzenia, jakkolwiek go nie nazwiesz. Sprzyja każdemu kiełkowi, każdej nowalijce, mentalnej, twórczej, fizycznej i psychicznej. Nie ma lepszego czasu. Nie żałuj sobie dodatkowej belki na drabinie. Małe zmiany nie generują w przestrzeni dużych, energetycznych przeskoków. Organizm się więc do nich o wiele swobodniej i lżej przyzwyczaja.